Radiokanał Kontratak wraca po dłuższej przerwie. Wraca dlatego, że już dziś właściwie zaczyna grać Liga Mistrzów. Mecz PGW Kielce odbędzie się w najbliższą sobotę. Mistrzowie Polski zagrają we Francji z Montpellier. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zaczniemy od Świętej Wojny, a w ogóle to zaczniemy od przedstawienia się. Ja nazywam się Piotr Karpiński, a dzisiaj w programie ze mną Iwona Niedźwiedź.
Witam serdecznie.
I Patryk Rąbel, trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. To znak, że będziemy też sporo rozmawiać o naszej kadrze i o tym, jak nasza kadra wypadła na Euro 2020, ale spokojnie do tego dojdziemy, tak Patryk, stopniowo. Rozgrzejemy się świętą wojną, która no właśnie okazała się taką, no takim kapiszonem. To nie była wielka bomba, to nie była wielka partia tak naprawdę od samego początku do końca, dominacja jednej drużyny. Kilka chwil o tym, co wydarzyło się wczoraj w Kielcach. Wiwe wygrało ten mecz z Wisłą 29-20. Miałem wrażenie, że pamiętają Kielczanie, że przegrali pierwszą świętą wojnę w Płocku i tutaj od samego początku chcieli rywala sobie ustawić w narożniku i go punktować. Jak odebraliście ten wczorajszy mecz?
Ja przede wszystkim nie jestem zaskoczona, pozwolę sobie Patryk zacząć. Nie jestem przede wszystkim zaskoczona tym rezultatem. Jechałam wczoraj do Kielc, chyba w 100% przekonana, że to mistrz Polski będzie górą w tym starciu.
Skąd ta pewność?
Skąd ta pewność? Patrzę na Wisłę od początku rozgrywek Superligi, PGNiG Superligi i tam czegoś jeszcze brakuje. To nie jest ta Wisła sprzed kilkunastu tygodni. To nie jest ta Wisła z okresu wrzesień, listopad. Oni trochę ciężko biegają, trochę wolno konstruują ataki pozycyjne i ta obrona też im nie funkcjonuje do końca tak, jakby chcieli, więc patrząc jeszcze na to, że grają bez nominalnych lewoskrzydłowych i na kilka godzin, jak się okazało, bez Renato Sulicza, to ja w zasadzie nie byłam zaskoczona tym scenariuszem wczorajszym.
Tak, to jest jedna strona tej świętej wojny, ale też patrzymy na Wisłę, patrzymy też na Vive. Z kolei Vive wygląda zupełnie inaczej. Mimo że 3/4 składu było na Mistrzostwach Europy, to oni masakrują rywali. Owszem, grali z Tarnowem, grali z Kaliszem, ale wyglądają bardzo, może nawet nadspodziewanie, Patryk, świeżo, prawda, na początku tego roku.
To znaczy, no na pewno, to z jednej strony to, co mówi Iwona, że rzeczywiście Wisła początek roku ma dosyć ciężki, z drugiej strony Kielce są w wysokiej formie i trzeba tu, myślę, w tym meczu, poza tym podkreśleniem, myślę, tej dyspozycji Płocka, która rzeczywiście trochę odbiega od tego, do czego nas przyzwyczaili we wrześniu i w październiku, chociaż ja myślę, że tu może być działanie z premedytacją, przygotowywanie się do meczów, do dwóch meczów z Bidasoa i Irun w Lidze Mistrzów, o tyle, no rzeczywiście, no trzeba podkreślić bardzo dobrą grę Kielc, szczególnie w obronie, bo to z tego tak naprawdę żyli, bo tych kontrataków mieli sporo, tych łatwych bramek zdobyli sporo i myślę, że to był klucz do tego zwycięstwa, tego wysokiego zwycięstwa, dlatego że tak naprawdę ten mecz już w pierwszej połowie był rozstrzygnięty.
I w sumie chyba to podejście, jeśli ono takie jest, Wisły Płock, że oni jednak szykują się przede wszystkim na Bidasoe, nas nie dziwi, prawda? No, ta święta wojna wyjątkowo szybko akurat teraz nastąpiła, zaraz po Mistrzostwach Europy i no nie, no nie chcę powiedzieć, że Płock zakładał, że może przegrać różnicą dwóch bramek i stracić to pierwsze miejsce, bo takiego podejścia mieć nie można, no ale jak się tam kalkuluje, jak się myśli o tych priorytetach, to zakładam, że można sobie założyć, że dla nas w lutym to najważniejsze będzie granie z Hiszpanami, a nie akurat z Vive Kielce.
Tak, aczkolwiek też słyszałam takie opinie, że Liga Mistrzów, Ligo Mistrzów, ale za rok w tych najlepszych rozgrywkach będzie tylko jeden zespół i tak naprawdę dla Wisły...
Jeden będzie na pewno, pytanie, no być może drugi.
Tak. I dla Wisły priorytetem powinno być teraz zdobycie Mistrzostwa Polski po to, żeby znaleźć się w tej Lidze Mistrzów, więc czy znajdzie się w najlepszej szesnastce, czy zajdzie gdzieś ciutkę dalej, no nie zakładają chyba najwięksi optymiści, że dotrze do Final Four.
Tak, ale z drugiej strony, no jakby ta porażka z Kielcami też nic nie zmienia. No my wiemy, że w finale PGNiG Superligi w tym roku zagrają Płock, Kielce. Jeśli ktoś myśli inaczej, no to się myli. Już możemy teraz to Państwu ogłosić. Jeśli ktoś myśli inaczej, to się myli.
Na pewno trzeba rozpatrywać to już w kategoriach dużej sensacji, nie niespodzianki. Natomiast no rzeczywiście myślę, że takie podejście, że i tak się rozstrzygnie w tym dwóch meczów w finale playoffów jest logiczne i w zasadzie nie ma innego wyjścia. A myślę, że nie wiem, czy do przecenienia jest aspekt i rola tego drugiego meczu u siebie. Myślę, że tak naprawdę dyspozycja w tym momencie i forma aktualna będzie decydująca, a nie gdzie ten drugi mecz będzie rozgrywany.
Zaraz zobaczę w telefonie SMS od Marcina Lijewskiego. Co ty, Karpiu, wygadujesz? A Zabrze? Górnik Zabrze przecież całkiem fajnie gra w tym sezonie. Jeszcze słowo o tym wczorajszym meczu. Braki były po jednej i po drugiej stronie, bo ty mówiłaś o braku lewego skrzydła, Michicz Krajewski kontuzję, Sulicz kolejny raz jakiś pokaz braku myślenia i tutaj się chyba nie mamy czemu dziwić, że tego zawodnika w tym meczu nie było. Natomiast mnie też przekonuje argument tutaj wyciągany przez stronę płocką, że traktujemy wszystkich, że powinniśmy traktować wszystkich tak samo i przypominają wydarzenie z Karaliokiem z finałów poprzedniego sezonu, kiedy Karaliok nie był jakby wykluczony, no ale to już jest historia. No, na pewno zgadzamy się, że wykluczenie Suliczowi się należało.
Nie podlega to dyskusji, myślę.
Tak, bez dwóch zdań. I więcej, fajnie, że Wisła absolutnie nie protestuje i też tym pokazuje jakby kierunek, jak to wszystko powinno wyglądać, przeciwstawia się chamskiemu graniu. Gdzieś tam dotarły słuchy, że to nie będzie tylko kara narzucona przez Superligę i ta pauza w tych dwóch meczach. Wisła też zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec Sulicza i bardzo dobrze. No.
A nie odsunie go od jakiegoś... Nie gra z Bidasą za karę.
Myślę, że doskonale wszyscy wiemy. Jaki to będzie.
Natomiast niebywałe jest to, że tak doświadczony gość zachowuje się w tak prymitywny sposób przed takimi ważnymi meczami. A propos tych braków, w Kielcach Pechliwan, Fernandez, Lijewski, Karacic. Nie było tego widać na boisku, że na przykład nie ma Igora Karacicza, tego mózgu drużyny.
No nie, na pewno. No, Kielce były świetnie przygotowane i w zasadzie od początku zrealizowały do końca swój plan i tutaj tych braków kadrowych nie było kompletnie widać. A także myślę, że można postawić znak równości pomiędzy tymi brakami w Kielcach i w Płocku, także tutaj zrzucanie w jakimś stopniu na braki kadrowe myślę, że nie ma sensu, bo tych braków po jednej, po drugiej stronie można byłoby znaleźć podobnej ilości i jakości i w zasadzie to nie miało jakiegoś wielkiego wpływu na sam przebieg tego meczu.
Cieszy dobra forma PGE Vive Kielce w kontekście Ligi Mistrzów, dlatego że już w sobotę Mistrzowie Polski, tak jak powiedziałem na początku, zagrają w Montpellier. Pamiętamy ten mecz z Kielc, sensacyjnie powiedziałbym, przegrany przez drużynę Vive, bo pamiętamy, że Montpellier wtedy bez czterech podstawowych rozgrywających przyjechało do Kielc i poradziło sobie. Wygrana wtedy, jeśli dobrze pamiętam, 29-27. Teraz słowo o tym wyjeździe do Montpellier. Najpierw jednak oddajemy głos zawodnikom PGE Vive Kielce o tym, co może wydarzyć się we Francji. Blasz Jans, Arek Moryto i Mateusz Kornecki.
Wtedy był problem, że dużo tych głównych zawodników nie grało i też mi nie wiedzieli, kto będzie grał, kto nie będzie grał i to było bardzo trudno dla naszej głowy. Także naprawdę myślę, że lepiej, że wszyscy zagrają, wiemy jak przygotować na ten mecz i na pewno będzie trudny mecz, ale tak jak już powiedziałem, jesteśmy w super formie, jest super atmosfera, także myślę, że możemy wygrać tam.
I na pewno będziemy chcieli się odpłacić drużynie z Montpellier, ale też wiemy o tym, że oni mają na nas patent na naszym boisku, a my z reguły na ich parkiecie zachowujemy się troszkę lepiej.
Jedziemy tam po zwycięstwo, bo też chcemy pokazać, że potrafimy z takim przeciwnikiem wygrać i to na pewno ułatwi nam z zajęcia drugiego bądź trzeciego miejsca w grupie, co jest naszym priorytetem.
Ta sytuacja w grupie B jest cały czas bardzo pasjonująca. Kilończycy 16 punktów, Wesprem 14, dalej są Kielce 12 i Montpellier 11 punktów. Tam wszystko tak naprawdę może się wydarzyć. Zawodnicy kieleccy mówią, że no, priorytetem jest drugie, maksymalnie trzecie miejsce, ale moim zdaniem nawet pierwsze jeszcze przy różnym układzie jest możliwe. Z tych wypowiedzi zawodników, które słyszeliśmy, no, przebija taka ciekawa myśl, że nam się grało źle tutaj, bo oni przyjechali właśnie mocno osłabieni, zdekompletowani, prawda? I że teraz, jak oni są w pełnym składzie, czy w prawie pełnym, to powinno być nam łatwiej. Wy kupujecie takie tłumaczenie? To faktycznie jest coś takiego, że paradoksalnie słabsza drużyna może być większym problemem dla ciebie, nawet jak grasz u siebie?
To znaczy... Można na pewno tego dorobić w filozofii, można to wytłumaczyć, bo rzeczywiście patrząc nawet z takiego punktu widzenia psychologicznego, rzeczywiście zespół, który przyjeżdża osłabiony 4 zawodnikami,
nie ma nic do stracenia.
Nie ma nic do stracenia, przyjeżdża i w zasadzie to co wywiezie jest zawsze na plus, a tak naprawdę nikt się po niej nie spodziewa porażki. Gra się być może luźniej i w związku z tym zespół przeciwny, ten, który jest stawiany w roli faworyta, może mieć trochę ciężej. Ale faktem jest rzeczywiście, że to Montpellier w Kielcach w ostatnich latach prezentowało się bardzo dobrze i zazwyczaj wyjeżdżało stąd jako zespół zwycięski. Także być może jest to jakieś wytłumaczenie.
Ale na całe szczęście też było tak w ostatnich latach, że Kielce faktycznie we Francji, w Montpellier też prezentowało się bardzo... Przepraszam, dobrze i też potrafiły tam wygrywać,
więc
prawda?
Ja myślę, że z tą nadzieją i oni i my się do Montpellier muszą udać i tam zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać, bo to jest bardzo ważny mecz dla układu tej tabeli.
Natomiast też Kielczanie przyzwyczaili nas do tego w tym roku, że potrafią zaskakiwać i pozytywnie i negatywnie. Natomiast ten początek roku, to jak grają w Superlidze, pozwala nam Iwona mieć nadzieję na to, że to będzie ta fajna twarz mistrza Polski w sobotę w Montpellier.
Myślę, że tak, natomiast pamiętajmy, że rok Vive rozpoczęło od starcia z Beniaminkiem.
Tarnów i Kalisz, tak.
Tak, Tarnów i Kalisz, z całym szacunkiem dla tych dwóch przeciwników, niezbyt wymagający
ale trzeci rywal, przeciwnik, ale Płock już...
Rzeczywiście tak, ale rzeczywiście jakby... Wiedząc z doświadczenia, jak ciężko się wraca po takim turnieju długim, pomijam już naprawdę to zmęczenie fizyczne. Naprawdę mocno daje się we znaki takie zmęczenie w głowie, taka chęć odpoczęcia od tego sportu, bo jednak w 14-15 dniach grać taką ilość meczów, to nawet sportowiec najbardziej kochający swoją dyscyplinę po prostu chce odpoczynku. A rzeczywiście patrząc na Kielce w tym starciu z Płoczanami, nie było widać tego zmęczenia, takiego mentalnego. Chce się grać chłopakom, są w dobrej formie, dobrze biegają, więc oczywiście stawiam na Kielce, ale myślę, że to będzie dużo, dużo trudniejszy mecz.
Tak, te informacje, które płyną też z obozu kielckiego są takie, że jednak mimo wszystko najprawdopodobniej bez Igora Karacicza polecą do Francji i to może być jakiś problem, czy jednak po tym, co zobaczyliśmy wczoraj, aż nie, tak duży nie?
Myślę, że na pewno jest to problem. Igor był głównym rozgrywającym w drużynie kieleckiej, także myślę, że mimo wszystko troszkę na jakości tracą, chociażby z racji tego, że tych opcji do gry w ataku, one spadają wraz z brakiem Igora, także na pewno jest to problem. Kielce nieraz pokazały chociażby w meczu wczorajszym z Płockiem, że potrafią sobie radzić w różnych okolicznościach.
Wiesz, prawda jest taka, że jeśli w tym meczu z Montpellier Andreas Wolf będzie bronił tak jak podczas Świętej Wojny, to Kielce powinny być spokojne, ale ja też nie będę absolutnie zaskoczona, jeśli oni tam we Francji nie wygrają.
Tak, a wspomniałaś Andreasa Wolfa, też chciałem o nim powiedzieć, bo zaczyna Niemiec pokazywać, po co przyszedł do Kielc, prawda? Bo było trochę słów krytyki na początku, nawet jakieś wywiady Bertusa Servasa o tych 40%, że powinien w każdym meczu prezentować taką statystykę. On szybko został kapitanem, natomiast i końcówka sezonu, i to, jak zagrał wczoraj w Płocku, pozwala mieć nadzieję, że on już jest na tym poziomie, na którym pewnie by chciał. Czy
tak,
też jeszcze za wcześnie?
Ja bym powiedziała, że trochę za wcześnie, bo on przyplata te lepsze mecze słabszymi meczami, ale tak zupełnie po ludzku to jest na nim ogromna presja. I wiesz, jakby tak wejść w buty Andreasa Wolfa, okej, to jest kapitalny bramkarz, jeden z najlepszych na świecie, ale pamiętajmy, że my jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. I na pewno presja w sporcie nie pomaga, a ta presja, wydaje mi się, i z opaską kapitana, i potem po tym wywiadzie Bertusa była ogromna na Niemca, więc jakoś tak, nie wiem, mam w sobie trochę empatii i patrzę na niego...
Ale nie za dużo, czy sporo?
Takim przychylniejszym okiem, bo jak sobie pomyślę, z czym on się musi mierzyć, to plus, że musi jakby trzymać ten poziom sportowy, to jeszcze... Tak jakby ta presja naokoło jest ogromna i naprawdę ogromny szacunek dla niego.
A jak u ciebie z empatią, Patryk?
U mnie z empatią? Nie, w porządku. Nie, ja myślę, ja powiem banał, który jest powtarzany, że forma bramkarza jest uzależniona od tego, jak gra obrona. No jeśli, tak jak wczoraj, ta obrona kielecka naprawdę wyglądała jak monolit i bardzo utrudniała życie pod ścianą, no w tym momencie bramkarzowi się gra zdecydowanie łatwiej. Także ja myślę, że jeśli ten poziom utrzymają, to w Montpellier też jest duża szansa na to, że Wolf no, osiągnie ten poziom 40% zamierzony przez prezesa Servasa. Także myślę, że to nic stoi na przeszkodzie. No warunkiem jest na pewno to, że w tej obronie na pewno ten poziom no, wykonywania zadań agresji musi być taki jak wczoraj.
A powiedzcie mi, który z Kielczan z tej ekipy międzynarodowej, tutaj pomijam Polaków, podobał wam się najbardziej na Euro 2020? Czy Hiszpanie, którzy wygrali całość, czy Aleks Dujszebajew, który tą kapitalną bramkę zdobył na koniec w wielkim finale? Ja bym chciał zwrócić uwagę na przykład na Białorusinów. Karaliok moim zdaniem zagrał bardzo fajny turniej na Euro. Karacic, okej, Cindric na końcu miał problemy zdrowotne, natomiast Karacic, mam wrażenie, wyglądał lepiej od Cindricza na tych mistrzostwach Europy. No,
pamiętajmy, że Cindric tam zmagał się z problemami zdrowotnymi, tak. On tam bardzo mało grał, natomiast wracając do tego, co wcześniej Iwona mówiła o tym zmęczeniu mentalnym, ja myślę, że nie do przecenienia jest fakt, że też moment, w którym oni wrócili, że praktycznie wszyscy zawodnicy z Kielc, którzy wrócili z mistrzostw Europy, osiągnęli jakiś dobry wynik, tak? Tam nie było zawodnika, który wróciłby, no, może z niedosytem, może w przypadku Polaków.
Dwóch by wymienił.
Okej, rzeczywiście. Natomiast cała reszta rzeczywiście no, zagrała na miarę oczekiwania, a nawet ponad, tak. Także też inaczej się wraca do klubu i w innym jest się nastawieniu psychicznym, mentalnym. Gdy wraca się z sukcesem, no ten głód grania nadal jest. Inaczej się wraca, gdy jest się zdołowanym, gdy wszystko nie wyszło. I wtedy wrócić i znowu wyjść na parkiet i pracować jest trochę ciężej. Także myślę, że mówiąc o zawodnikach Kielc, trzeba no, nadmienić to, że na pewno no, oni wrócili i są wszyscy w dobrej dyspozycji, bo wrócili no, z dobrym wynikiem.
Czyli to nawet zmęczenie takie fizyczne gdzieś tam odchodzi na dalszy plan, prawda?
Myślę, że tak, że ta chęć do grania jest inna w momencie, gdy jesteś w takim ciągu, gdzie cały czas wygrywasz, gdzie masz dobry wynik, gdzie jesteś dobry nastawiony, a inaczej wygląda chęć do pracy i do grania, gdy wracasz, jesteś zdołowany, przegrałeś wszystko, co mogłeś przegrać i wtedy się zmusić do pracy, na pewno jest ciężej.
Tak, aczkolwiek jeszcze jedną rzecz chciałabym podkreślić. Naprawdę jest kolosalna różnica, kiedy przez 5-7 dni grasz przy 10-20 tysięcznej publiczności i ta atmosfera widowiska sportowego jest topowa. I z całym szacunkiem do naszych hal, potem wracasz na ligowe parkiety i obserwuje cię 1000-1500 osób, to naprawdę bije po oczach i to też powoduje, że, no, że czasem z tą koncentracją jest różnie.
Kropkę postawiłeś. Postawiłeś kropkę. Dobrze, to my też postawimy.
Świetnie czytasz.
To my też postawimy kropkę, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Jeszcze tylko powiem, że my z Ligą Mistrzów na naszych antenach startujemy już dzisiaj w Ensporcie o 18:55 THW Kiel Vardar Skopje. Też ważny mecz dla tego, co dzieje się w grupie B. Przypominamy, Kielończycy cały czas na prowadzeniu w tej grupie. Dzisiaj grają z Vardarem, 18:55. Natomiast zaczęliśmy już troszkę rozmawiać o Euro i jako, że nasza audycja zazwyczaj poświęcona jest Lidze Mistrzów, to muszą nam Państwo wybaczyć, ale dzisiaj z racji też obecności trenera reprezentacji chcemy sobie trochę do tych mistrzostw Europy wrócić i do tego, jak wypadła tam reprezentacja Polski. Na początku oddamy głos zawodnikom. Adam Morawski, Mateusz Kornecki, Arkadiusz Moryto. Panowie jeszcze raz wrócą do występów biało-czerwonych.
Pierwszy mecz na pewno był takim meczem, w którym spodziewaliśmy się, że będzie ciężki i grało się nam naprawdę ciężko, ale walczyliśmy. Zabrakło gdzieś koncentracji i umiejętności. Myślę, że w drugim meczu, gdzie już graliśmy o wszystko albo o nic, gdzieś może sobie narzuciliśmy trochę za dużo tej presji i szczególnie w tym meczu nie poradziliśmy sobie z Andym Schmidtem, który rzucił nam zdecydowanie za dużo bramek i tego nie mogliśmy utrzymać. A trzeci mecz to już wiadomo, w każdym meczu graliśmy i chcieliśmy się zaprezentować jak najlepiej, ale myślę, że część z naszych zawodników też już nie czuła żadnej presji i grało się nam zdecydowanie najlżej.
Wynik jest najważniejszy w sporcie. Wiadomo, że uczymy się też tej piłki ręcznej na międzynarodowym poziomie, ale te zwycięstwa są potrzebne. Nie mówię o stylu, bo styl naprawdę mogło się to podobać, ale oprócz meczu ze Szwajcarią, ale no nie mogę wystawić wyższej ceny niż 3, no bo niestety nie wyszliśmy z grupy.
No nie wygraliśmy meczu, nie zdobyliśmy punktów, także cele gdzieś nie zostały zrealizowane. Za ładne granie, za ładne spotkania się nie zdobywa medali. A co dopiero mówić o wyjściu z grupy. Także tyle. No, szkoda na pewno, że nie udało się przede wszystkim wygrać jakiegoś meczu, bo tak naprawdę przez te przygotowania też przeszliśmy bez wygranej, nie licząc chyba jednej w Tarnowie. Także przydałaby się takie spotkanie, ale my czekamy na swój czas. Wiemy o tym, że wyglądało to nieźle, na pewno lepiej niż na początku naszej współpracy z Patrykiem.
Patryk, jedną rzecz chciałem Cię od razu na początku zapytać. Dlaczego teraz może z perspektywy czasu inaczej na to patrzysz? Dlaczego na tych mistrzostwach Polska najsłabszy mecz zagrała teoretycznie z tych trzech rywali z najsłabszym rywalem? Przynajmniej spodziewaliśmy się tego, że no, ze Słowenią ma być trudno, ze Szwecją będzie bardzo trudno, a jeśli gdzieś poszukamy punktów, to przede wszystkim ze Szwajcarami. Ten mecz Wam kompletnie nie wyszedł.
Znaczy, z naszej strony nie było takiego podejścia. To od samego początku zakładaliśmy, że jedziemy tam
bicie o co da.
Znaczy nawet nie w ten sposób, bo to jest też minimalistyczne podejście, ale my naprawdę wychodziliśmy na każdy mecz z założeniem takim, żeby ten mecz wygrać. I takim założeniem było przed Słoweńcami, przed Szwajcarami, natomiast tutaj po części bodajże chyba odpowiedział Mateusz Kornecki z tego, co słyszałem, że rzeczywiście no tutaj tą presję, jaką na siebie sami narzuciliśmy i być może gdzieś z boku ta presja była na tych Szwajcarów, myślę, może to nas przygniotła, bo tam no, w tym meczu no, tak naprawdę tego naszego planu, tych naszych założeń no, nie udało się zrealizować i tak naprawdę rozmawialiśmy bardzo długo po tym meczu i razem i w grupie wszyscy i zawodnicy między sobą i ciężko nam było to wytłumaczyć, dlaczego w taki sposób, w takim meczu się zaprezentowaliśmy, no bo mieliśmy trochę inne założenia niż to, co wykonaliśmy na boisku, ale też no, trzeba pamiętać, że na tych mistrzostwach w imprezie tej rangi zadebiutowało 10 zawodników spośród 16. To też pokazuje, no, że no, tego doświadczenia po prostu brakuje i tych meczy takiej stawki na tym poziomie przy takiej publiczności no, po prostu brakuje. Także to na pewno jest rzecz, którą będziemy zdobywać i będziemy rośli w siłę z czasem. Wiadomo, że ten czas jest potrzebny, natomiast no, my robimy wszystko, żeby przygotować się na następny mecz po to, żeby go wygrać. Naprawdę nie chcemy patrzeć na to, z kim gramy, przeciwko komu i w jakim miejscu, w jakim czasie, tylko nastawiamy się na zwycięstwo, przygotowujemy się do tego, żeby wychodzić i wygrywać. To jest najważniejsze.
A Ty wróciłeś z imprezy z takim przekonaniem, że z tej mąki będzie chleb, że jakby dostrzegając głównie pozytywy, czy jednak ze złością i z rozczarowaniem, że no po prostu trzy mecze, trzy porażki do domu?
Znaczy nie da się tak powiedzieć jednoznacznie, bo na pewno moment złości był moment no, zdenerwowania na to, w jaki sposób się to potoczyło. Natomiast no, obiektywnie patrząc, bo wiadomo, to ja nigdy nie będę zadowolony po porażce w jakimkolwiek miejscu, w jakichkolwiek rozgrywkach. Nigdy nie powiem, że jestem szczęśliwy i jest super, bo to po prostu bym skłamał. Natomiast obiektywnie patrząc, bo tych analiz robimy dla siebie bardzo dużo i patrząc na to, w jaką drogę przebyliśmy od kwietnia, no, my widzimy, że idziemy w dobrym kierunku, że to idzie po prostu w dobrą stronę. Może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, bo wiadomo, że chcielibyśmy mieć więcej zwycięstw, natomiast wiemy, że robimy krok do przodu. Szukamy tego optymalnego zestawienia tej grupy ludzi, na którą będziemy już konsekwentnie stawiać i będziemy zgrywać się po to, żeby być w kolejnych mistrzostwach i przygotowywać się do tego, do czego zostaliśmy zobowiązani, czyli do Mistrzostw Świata w 2023 roku.
Zaraz, Iwona, oddam Ci głos, ale jeszcze jedno pytanie mam. Nie wiem, czy Ty śledzisz, Patryk, co ludzie piszą w internetach na temat reprezentacji, jak komentują mecze, jakie dyskusje wywołuje gra reprezentacji biało-czerwonej?
Nie, staram się nie, wyłącznie tylko dla mojego zdrowia psychicznego.
To jest chyba słuszna koncepcja, natomiast jedną rzecz chciałem Ci mimo wszystko przytoczyć, a mianowicie to, co przewijało się w komentarzach i jak zwykłych kibiców, ale też dziennikarzy, którzy gdzieś tam są aktywni, na przykład na Twitterze. I co też mi chodziło po głowie, przyznaję szczerze, oglądając mecz ze Szwajcarami, to było takie główne pytanie, dlaczego Schmidt nie dostał plastra w tym meczu?
Jest bardzo prosta odpowiedź i ja, znaczy inaczej, nie czytam tego, natomiast te głosy do mnie docierają, to jest normalne. Ja też analizując ten mecz już po fakcie, okej, dla świętego spokoju pewnie można byłoby to zrobić, natomiast ja jestem no, pragmatykiem, jestem realistą i wiem, że jeśli czegoś nie przygotowałeś przed meczem albo miałeś waren przygotowany z Przemkiem Krajewskim, tak, i chcesz tam postawić kogoś innego tylko po to, żeby go tam postawić i żeby coś zmienić, no to najczęściej nie przeniesie. To jest dla mnie to jest obrona w tym momencie i zachowanie harakiri, które no tak naprawdę no, może coś dać, ale tak naprawdę nikt nie wie w tym momencie, jak się ma
no, ale,
zachować.
No ale z drugiej strony, no okej, okay, nie wiemy jak to wyjdzie, natomiast wiemy, że to, co próbujemy, nie wychodzi.
Okej, okay, natomiast ja jeszcze raz podkreślam. tylko i wyłącznie rzeczy, dla mnie oczywiście, ma sens te rzeczy, które są przygotowane, te, które mamy przećwiczone, te, których wszyscy czują się, których czują się pewnie. Oczywiście, ja mogę, możemy wymagać nagle, żebyśmy zagrali, nie wiem, 4-2, zagrali coś innego, 7-6, natomiast to są rzeczy, których nie mamy przygotowanych. Z prostej przyczyny, mając do mistrzostw Europy, bo to też jest jakby, pokaże w jakiś sposób skalę tego, może nie trudności, ale no, charakterystyki pracy z kadrą. Do tej pory, od kwietnia do mistrzostw Europy, my mieliśmy w pełnym składzie, czyli z zawodnikami grającymi w Bundeslidze, w lidze francuskiej, wcześniej w hiszpańskiej, mówimy mowa o Kamilu Cyprzaku, mamy przepracowanych 14 treningów do tego momentu, do mistrzostw Europy, włącznie z przygotowaniem do mistrzostw Europy. Na 14 treningach musieliśmy przygotować tak naprawdę wszystko. Zapoznać się z systemem, przygotować warianty gry w obronie, warianty gry w ataku, w przewadze, w osłabieniu, przygotować grę umowną i w ataku, i w obronie, i do tego jeszcze wariant drugi gry w obronie. Na razie nie mamy na to aż tyle czasu, żeby przygotować. Skoncentrowaliśmy się na pewnych rzeczach, robimy pewne rzeczy krok po kroku, mając świadomość tego, że niestety no, pewnych rzeczy z racji braku czasu nie przygotujemy.
Ale wiedząc, że gramy ze Szwajcarią i że tam jest ktoś taki jak Andy Schmidt, nie mamy w głowie wcześniej takiego wariantu, że no...
Był wariant.
Czy jakby to, ale rozumiem, że to był wariant, w którym jest Przemek Krajewski, tak? Na tym plaszy. Nie ma Przemka Krajewskiego, to już...
No ciężko też wybrać zawodników. Też trzeba pamiętać, że no, dysponujemy ludźmi, którzy grają w klubach i spełniają określone role. Jeśli popatrzymy, to w klubach w systemie 5-1 na jedynce do tej pory grał Przemek Krajewski, Michał Daszek, który w tym systemie, który rozumie, co się dzieje, i w odwodzie był Jan Czuwara, który w zeszłym roku u trenera Trtika również 5-1 grał. Pozostali zawodnicy niestety w żadnym zespole klubowym w tym systemie nie grają, żaden z nich na jedynce nie gra. Jest to trochę inna specyfika pracy, jest to trochę inne wymagania i dobrze by było, żeby zawodnik, który tam ma wystąpić poza treningami, tak jak powiedziałem, przy tych 14, jeden można poświęcić, dwa można poświęcić, bo międzyczasem na to nie ma, żeby umiał się tam zachować.
To jest fajne podejście, bo moje jest takie, przepraszam jeszcze, podejście, że no ten facet na tej jedynce po prostu ma tam stać przed tym drzwiem i go pilnować, żeby nie dostał piłki, bo mówimy o systemie 5+1, prawda, a nie 5, o 5-1.
To nawet, jeśli jest 5, nawet jeśli 5+1, pamiętajmy, że Szwajcaria grała praktycznie 7-6. W tym momencie 5+1 powoduje to, że
są większe dziury,
6-5,
tak?
Jest więcej miejsca. No. To też no, mieliśmy to w pewnym sensie przygotowane, ale znowu, no, jeśli Przemek Krajewski rozumiał to, jakie miał zadania w tym systemie, który mieliśmy przygotowany, tak no, od pozostałych nie mogliśmy tego wymagać. Oczywiście, no tak jak mówię, po meczu, dla świętego spokoju można było to zrobić, natomiast no, ja wiem, że coś, co nie jest przygotowane, nie ma prawa się sprawdzić. To po prostu tak nie funkcjonuje. To jest wielka improwizacja. Był jeden człowiek w tym dobry w historii. No, ja uważam, że wielka improwizacja się nie sprawdza i nie jestem fanem improwizacji.
To teraz, mówisz teraz to ty teraz... cały czas, Iwona. Ja już my z Patrykiem
nie,
słuchamy.
To teraz ja mam tylko jedno pytanie i nawet przez moment... Nie przeszło ci przez myśl, albo nie żałowałeś, że rzeczywiście nie zaryzykowałeś?
Znaczy, to nie jest ryzyko. Znaczy, ryzyko.
No, w pewnym sensie jakby to było ryzyko. Słuchając tego, co mówisz, to dla ciebie
nie, okay,
było jakieś ryzyko, które mogło się nie opłacić, ale...
Okej, ja jeszcze raz powtarzam. To...
Nie przemknęło ci tak, że mogłem spróbować?
Znaczy, no, dla świętego spokoju, ale no, mając pełną świadomość tego,
to
że...
jesteś wierny temu, co...
Pełną świadomość tego, nawet nie chodzi o co wyznaję, ale to, co przetrenowałem, to, co przepracowałem, bo ja uważam, że jeśli ktoś czegoś nie przepracował, nagle nie zacznie tego grać, nie nauczy się tego na boisku, nie wyjdzie, nie zrobi. To jest, jak mówię, no, jest pewna specyfika pracy z kadrą, którą ja też poznaję i którą muszę... postarać się tak zorganizować, żeby tych wariantów mieć jak najwięcej, natomiast no też nie oszukamy czasu, nie oszukamy 14 treningów wspólnie i tego, żeby mieć tam tych wariantów przygotowanych 4-5, tak jak można to zrobić w klubie w tygodniu przed meczem, że można przygotować sobie wariant obrony, przećwiczyć go, tak, dogadać się między sobą i zagrać.
Tak, ta 14 brzmi druzgocąco wręcz.
No niestety, ale to tak wygląda, no to z 14, z czego jeszcze
14
trzeba powiedzieć?
Jednostek treningowych.
Z tych 14 jednostek treningowych, 3 to były pomiędzy meczami na Mistrzostwach Europy, czyli to jest godzinny trening, gdzie się przychodzi, przypomina się to, co się przetrenowało wcześniej. Przypomina się, gdzie przeciwko komu, w jaki sposób się zachowujemy, jak sobie pomagamy, gdzie kogo szukamy w obronie przeciwnika, w jaki sposób będziemy grali w ataku i to jest koniec. I nie ma więcej czasu. A cała reszta to jest rozmowa, to jest teoria, to są spotkania indywidualne, grupowe, odprawy wideo i tak dalej, natomiast to nigdy nie zastąpi tego, co się przepracuje na parkiecie. Natomiast no, mamy pełną świadomość, że tych wariantów musimy przygotować. Natomiast znowu będzie wymagało to czasu, będzie wymagało to kolejnych zgrupowań, będzie wymagało to kolejnych spotkań i sesji wideo. Sesji wideo również.
Wiesz, one już urastają do legendor.
Słyszałem.
Patryk nabrał wody w usta teraz, to teraz ty, Iwona, zaraz do Patryka wrócimy, ale jak ty oceniasz Polskę na tych mistrzostwach?
Pozytywnie. Zgadzam się z tym, co mówią chłopcy, że w sporcie wynik jest absolutnie istotny i jest jednym z najważniejszych czynników. Natomiast na tym etapie, w tym momencie budowania tego zespołu, system, jaki narzucił trener Patryk Rombel, jest dla, wydaje mi się, 90% tego zespołu zupełnie nowy, bardzo trudny. I ja widziałam dużo większą swobodę w poruszaniu się w ataku pozycyjnym. Już ci zawodnicy nie skupiali się tak gorączkowo na tym, co muszą zrobić, tylko to po prostu wychodziło naturalnie, było płynne i jakby ogólny obraz tej reprezentacji, tego stylu, sposób, w jaki graliśmy, był dla mnie do zaakceptowania. Przede wszystkim ja widziałam walkę, bo wydaje mi się, że i za kadencji Piotrka Przybyckiego i na początku pracy Patryka, to chyba największy zarzut, jaki mieliśmy my, komentatorzy, to, że nie widać charakteru w tym zespole, że oni nie walczą, bo przecież nie wygrywa się wszystkiego w sporcie. No, taka jest specyfika tego zawodu, że raz jest dobrze, raz jest źle. Natomiast czasem może być źle, ale można stanąć przed lustrem i powiedzieć, okej, no byłem dzisiaj słabszy, zrobiłem wszystko, a tą walkę się jednak widzi, zaangażowanie się widzi, agresję się widzi, serducho się widzi, jak się ktoś dobrze przyjrzy. I ja to wszystko widziałam na tym turnieju i na tym etapie mi to dzisiaj wystarczy. Widziałam też, jak ten zespół się zaczyna trzymać bliżej, jak zaczyna tworzyć pewnego rodzaju rodzinę, bo do tej pory też miałam wrażenie, że tak trochę każdy sobie, a tutaj ja widzę taki zalążek czegoś pozytywnego. Widziałam momenty, w których zawodnik X, Y był w stanie rzucić się w ogień za zawodnika Z i to jest kwintesencja sportu zespołowego. Na tym naprawdę, mając średniej klasy zawodników, można zbudować bardzo, bardzo solidny, bardzo fajny zespół, bijący się o wysokie cele.
Takie personalne pozytywy po tym turnieju. Ja sobie zanotowałem przede wszystkim Szymona Sićkę, który nie wiem, czy wraca do tych czasów przed wyjazdem do Niemiec, czyli do tych czasów Głogowskich, czy on jest teraz u Marcina Lejewskiego w Zabrzu i w reprezentacji Polski na Euro lepszym jeszcze zawodnikiem, jak ty go, Patryk,
ciężko to ocenić i porównać w taki sposób, natomiast no, bez dwóch zdań na pewno Marcin Lejewski wykonuje super robotę z nimi i odbudował go i dał mu dużo wiary, postawił na niego, jeśli chodzi o grę w ataku. I
to jest takie pierwsze zagrożenie z drugiej linii.
I rzeczywiście no, on się tam odpłaca dobrą grą i idzie do przodu i miejmy nadzieję, że zdrowie mu dopisze, bo z tym były problemy wcześniej i będzie dalej się rozwijał w tym kierunku. Natomiast no, wracając jeszcze do zespołu, trzeba pamiętać, i to jest, znowu to jest fakt, mieliśmy najmłodszy zespół na tych mistrzostwach. To poza tym, poza brakiem doświadczenia, to trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o wiek, to również był najmłodszy zespół, a w dalszym ciągu jeszcze brakuje nam paru zawodników, którzy też wiekiem nie są jeszcze najstarsi, także ten zespół jeszcze może być młodszy niż w tej chwili.
To jeszcze się chciałem personalnie zapytać, bo bardzo dużo grał na tym turnieju Majdziński na prawej połówce. Był też na turnieju Rafał Przybylski. Pamiętamy, że nie pojechał ze względu na powrót do zdrowia Paweł Paczkowski. Czy Majdziński to jest taki twój pierwszy wybór? On zagrał faktycznie bardzo, bardzo duży. Najwięcej grali Moryto, Morawski, Majdziński. To chyba nie chodzi o literę M, tylko po prostu tak akurat tak akurat wyszło, że ta trójka. Maciek, to jest taki gość, na którym będziemy stawiać na prawej połówce?
No tutaj mamy problem trochę ze zdrowiem, jeśli chodzi o tą prawą połówkę, bo zarówno Maciek, jak i Paweł Paczkowski no, tych problemów zdrowotnych mają, w ostatnich latach mają.
I to poważnych.
Mają dosyć sporo, no i tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak będziemy wyglądać, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną. Jeśli będzie dobrze, no to jesteśmy spokojni, bo na tym prawym rozegraniu jest kogo wybierać. Natomiast no, znowu faktem niezaprzeczalnym jest to, że w ostatnich latach no, oni się spotkali bodajże chyba we dwójkę raz i to było przed meczem z Kosowem jeszcze jeszcze za kadencji Piotra Szybeckiego, a tak później no, albo jeden, albo drugi, albo obaj naraz byli kontuzjowani. No, także tutaj no, znowu wracamy do spraw zdrowotnych, że w momencie, gdy wszyscy są zdrowi, rzeczywiście mamy z kogo wybierać i jest nam trochę wygodniej. Natomiast no, przed mistrzostwami no, tych kontuzji jeszcze w czerwcu, przed meczami tymi decydującymi z Izraelem, z Kosowem, pamiętajmy, że mieliśmy 8 zawodników kontuzjowanych, nieobecnych, i którzy nam zawężali pole wyboru.
Chciałem jeszcze o dwie pozycje zapytać. Pierwszą z nich jest koło, obrót. Dawidzik, Maciek Gębala i Kamil Sypszak, który, być może dla mnie to było zaskoczeniem, grał niewiele. Z jakichś konkretnych powodów i właśnie o rolę Kamila Sypszaka, teoretycznie bardzo doświadczonego zawodnika, grającego w wielkich europejskich klubach, też chciałem cię zapytać. Jak ty go widzisz w tej swojej kadrze? Czy to ma być właśnie taki facet, który daje odpocząć tym, którzy będą grali więcej? Czy to może być jednak wiodąca postać tej reprezentacji i pod względem sportowym, i takim mentalnym, czy jeszcze inaczej go postrzegasz?
Cały czas uczymy się gry z Kamilem. No, Kamil, wiadomo, dysponuje...
Fantastyczne warunki.
Z racji swoich warunków dysponuje troszkę innymi atrybutami niż ci kołowi, z którymi na co dzień grają zawodnicy w klubach. No, na co dzień, tak? Mówimy o zawodnikach chociażby drugiej linii, którzy grają w reprezentacji. No, nie ma zawodnika, który ma 2,14 wzrostu, zasięg w ataku z ręką wyciągniętą u góry, 2,60 bodajże 7 z tego co pamiętam. I do tej gry się cały czas uczymy. Na każdym zgrupowaniu poświęcamy no, sporo czasu. Na razie nie wygląda to tak, jak my tego oczekujemy, i cały czas pracujemy. Zawodnicy dostali zadania do klubów. Pracy nad tym elementem, może to brzmi dziwnie, ale rzeczywiście zrobiliśmy coś takiego, żeby no, wykorzystać tego atuty w trochę większym stopniu, bo na razie no, nie mamy z tego tyle, ile my byśmy chcieli mieć.
Jak ty postrzegasz rolę i wykorzystanie Kamila Sypszaka w kadrze?
No, trochę zgadzam się z tym, co powiedział Patryk. On jest zupełnie niewykorzystany, ale druga sprawa jest taka, że jak już dochodzi do tych sytuacji, w których Kamil Sypszak dostaje piłkę, no to też z tą skutecznością jest różnie. I mi się wydaje, że... Znaczy ja może tak nawiążę trochę do tego, bo też się spotkałam z opiniami, dlaczego ten nasz najlepszy obrotowy gra tak mało na tym Euro. I wydaje mi się, że tak zupełnie sportowo on po prostu przegrał rywalizację z fenomenalnym Dawidzikiem, który bez wielkich kompleksów, z przebojem wdarł się do tej reprezentacji. I chyba nie patrzył w ogóle na to, że jest obok niego Kamil Sypszak, który ma taką pozycję w europejskiej piłce ręcznej, bo bez dwóch zdań to też trzeba podkreślić. No, grał w najlepszych klubach w Europie i gra tam, pomijam Barcelonę, w Paryżu gra bardzo dobrze, natomiast nie wiem, czy nie odpowiada mu styl w reprezentacji, czy może jest jakiś inny problem, ale on po prostu sportowo prezentuje się najsłabiej i myślę, że gdybym ja też była szkoleniowcem, postawię się w takiej roli i mając do dyspozycji trzech takich obrotowych, to też niestety, ale u mnie Kamil Sypszak byłby numerem 3.
Czy jest taka szansa, że będziesz kiedyś szkoleniowcem?
Rozważam zapisanie się na tam jest A chyba, tak? Kurs teraz, związek ogłosił.
Zaczyna, tak.
Tak, zaczyna, więc rozważam podjęcie tego kursu.
Czy ja również mógłbym się na ten A zapisać, czy ja powinienem jeszcze tam niżej zaczynać?
Znaczy ja już mam B. Musiałbyś B zrobić.
B.
O, najpierw chyba ja C, mam... by było C. Nawet, no. Także, słuchaj, wszystko przed tobą, no.
B.
Środek rozegrania. Czy Michał Daszek cały czas jest w perspektywie reprezentacji na tej pozycji planowany, czy ten temat jest wygaszany?
Jest to jeden z wariantów. Jest to na pewno jeden.
Czy jest to jeden z podstawowych wariantów?
To się okaże. Znowu, no, miejmy nadzieję przede wszystkim, że Michał Daszek będzie zdrowy. No, znowu, rozmawialiśmy dosyć sporo, on się czuje dobrze, jest zadowolony, bo w końcu nic go nie boli, może grać i też czeka z niecierpliwością na zgrupowanie kadry, co mnie akurat osobiście bardzo, bardzo cieszy. A dalej będziemy rozmawiali, on też wie, że taką rolę może pełnić. Jest to wariant z nim gry, który daje nam trochę więcej opcji, bo to cały czas chodzi o to, żebyśmy mieli jak najwięcej możliwości do gry w ataku, gry w obronie, do organizacji się w powrocie, także to nam daje trochę inne możliwości w porównaniu chociażby z Maćkiem Pilitowskim.
A jakbyś miał mieć na tym Euro, które się skończyło, Daszka albo Paczasa, do którego byś wybrał?
Obu.
Ale ktoś ci mówi, Panie trenerze, jednego doprowadzimy do 100% dyspozycji zdrowotnej.
Byśmy dopłacili, doprowadzilibyśmy dwóch. Nie wiem, no wymyślilibyśmy coś w jakiś sposób. Nie, takiego wyboru nie chciałbym mieć nigdy.
Polska-Litwa to będzie dwumecz w prekwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Na początku, jak zobaczyłem wyniki tego losowania, mówię, no spacerek, dobra, jedziemy dalej, jakoś to będzie, ale później sobie przypomniałem Malasinskas, którego akurat Patryk zna bardzo dobrze, Truchanowicius teraz w Montpellier, pod tym kątem też będziemy pewnie patrzeć na mecze Vive we Francji. I zacząłem się martwić. I no, teraz chciałbym, żebyś mnie uspokoił i kibiców, że nie o Litwę to my się nie martwmy.
Ja bym dodał jeszcze Gerdas Babarska, który gra w Chambéry Savoie. Jest tam jeszcze dwóch zawodników w Bundesligi, grających jeden w drugiej Bundeslidze, drugi w pierwszej. No i
obejrzałem, na pewno kończą się na as.
Obejrzałem trochę tych meczów Litwinów i trzeba powiedzieć, że to jest zespół, który potrafił wygrać z Norwegami u siebie. Potrafił zremisować z Portugalczykami w zeszłym roku, czyli przed Mistrzostwami Europy, także to naprawdę trzeba mieć duży szacunek. Na pewno trzeba podejść z szacunkiem do tego przeciwnika i podchodzenie na zasadzie, no, że jesteśmy od nich mocniejsi w tym momencie, myślę, że nie do końca sprawna. Natomiast jest to zespół, który na pewno jest w naszym zasięgu i będziemy chcieli ograć.
Ale będziemy faworytem tego dwóch meczu, czy nie?
Nie postawiłbym chyba aż tak odważnej tezy. No, pamiętajmy, że naprawdę mamy bardzo młody zespół. No, z drugiej strony przeciwko nas będzie zespół, który ma doświadczonych zawodników. Może nie są to zawodnicy najwyższej klasy, poza tymi, których wymieniliśmy. Natomiast zespół, który w tym składzie funkcjonuje już dosyć długo, jest to zespół, który jest doświadczonym zespołem, jeśli chodzi o wiek i staż i grę na poziomie europejskim kwalifikacji, bo oni w tym składzie grają już trzeci rok, czwarty ze sobą i ocierali się o awanse na te duże imprezy.
Wysłał ci Malasinska z jakiegoś SMS-a? Czy nie?
Nie, jeszcze nie, ale na pewno gdzieś tam bliżej spotkania się skontaktuję i się zapytam, jak ze zdrowiem.
Iwona, no, kiedyś w dawnych zamierzchłych już czasach, jakbyśmy mieli przed sobą dwumecz Polska-Litwa, to byśmy w ogóle nie włączali telewizora, żeby go oglądać, prawda?
Tylko sprawdzili, ja bym zawsze włączyła.
Tylko sprawdzili, czy 20, czy się 15 skończyło. Teraz to wygląda trochę niestety inaczej.
Ja chyba jestem w takim okresie teraz, że...
Trudnym dla
już,
siebie, tak?
Nie, ale mnie już naprawdę denerwuje takie wracanie trochę do tego, co zrobiła ekipa Bogdana Wenty. To naprawdę było dawno temu i w sporcie wszystko płynie, w życiu wszystko płynie. Naprawdę z ogromnym szacunkiem odnoszę się do tego, co zostało osiągnięte w latach 2007, chyba 2012. 2015. Natomiast...
Jeszcze był medal Michaela Biglera.
Tak, przepraszam.
W Katarze,
tak. Natomiast no, my dzisiaj mamy rok 2020, mamy zupełnie innych zawodników i nie wiem, patrzmy na to, co jest przed nami i kibicujmy tej reprezentacji, a nie cały czas wracajmy do tego, co było i w jakich ciężkich czasach teraz jesteśmy, jak nisko spadliśmy. No, to już jest naprawdę, dla mnie to już nudzi powoli. I ja chciałabym tylko jedno...
Do dwumeczu z Litwą jak będziesz podchodzić?
Także musimy mieć świadomość tego, jak bardzo ważny dla nas jest ten mecz. Jak bardzo ważne jest, istotne dla nas, żebyśmy my ten mecz wygrali i przeszli dalej i bili się dalej o imprezę wysokiej rangi.
No tak, bo to w całej tej zabawie chodzi o to, Patryk, żeby po prostu na tych imprezach być, prawda?
Zgadza się.
Żeby raz w roku, w styczniu pojechać w jakieś fajne miejsce
mamy
i
tego świadomość,
i pograć sobie.
Natomiast też mamy świadomość, że no, nie było nas tam 3 lata na tych dużych imprezach i wiemy, że ta droga przez to nam się bardzo wydłużyła i ona jest no, lżejsza na pewno nie jest, a jest na pewno bardziej złożona i bardziej wyboista i po drodze będziemy spotykali no, drużyny, które będą teoretycznie od nas silniejsze. Natomiast no, piękno polega na tym, że w którymś momencie ja jestem przekonany o tym, że zaczniemy z tymi zespołami z czołówki już nie tylko ładnie przegrywać i ładnie grać, ale zaczniemy wygrywać, bo taki jest nasz cel.
Dobrze, to na koniec a propos tych drużyn, które grają najlepiej w piłkę ręczną w Europie, wasze takie obrazki czy wydarzenia, które zapamiętacie z Mistrzostw Europy. Ty się cieszysz, że Hiszpania wygrywa i że to potwierdzenie hiszpańskiej myśli triumfuje, czy w finale byłeś za Chorwatami?
Znaczy, nie, bardziej oglądałem to z punktu...
Co by tu przeanalizować na wideo?
No, mniej więcej, mniej więcej. No,
co by tu chłopakom pokazać, prawda?
Bardziej tym z SMS-u, bo tam wysyłamy te rzeczy, które chcemy pokazać, okay. Tak? Natomiast no, na pewno, co warto zobaczyć, no, na pewno pokazuje, że na mistrzostwach jednak to doświadczenie jest bardzo ważne, bo trzeba pamiętać, że poza tym, że... Hiszpanie grają po hiszpańsku, to mieli najbardziej doświadczony wiekowo i stażowo zespół i to doświadczenie wzięło górę koniec końców. Podobnie Chorwaci, którzy też, no ten zespół był trochę mieszanką, ale też tego doświadczenia mieli dużo. Niespodzianką na plus, myślę też pokazującym to, co się dzieje w Europie, a propos tego, co powiedziała Iwona, to jest Portugalia i ich miejsce na tych mistrzostwach, bo myślę, że przed tymi mistrzostwami nikt, no...
Słuchajcie, Portugalia dla mnie to jest największa rewelacja tego, ale tego też, ale turnieju, też, naprawdę.
Ale też,
fajnie wyglądali.
Też trzeba powiedzieć, że okej. Okay, ktoś, kto ogląda piłkę ręczną raz w roku, w styczniu, może w taki sposób do tego podejść, że to jest ogromna niespodzianka, że oni wystrzeli. Natomiast no, śledząc drogę, którą oni przybyli, to 14 lat ich nie było, natomiast do tego momentu ich kadry młodzieżowe, czwarte miejsce mistrzostw świata, brązowy medal mistrzostw świata, drużyny klubowe bardzo konsekwentnie od paru lat w pucharze EHF dochodziły do Final Four, grały w fazie grupowej pucharu EHF,
grały w Porto, teraz ogrywa Vive, prawda?
Grały w Lidze Mistrzów, przy czym pamiętajmy, że te zespoły były budowane w 80-90% na zawodnikach pochodzących z Portugalii. To doświadczenie szło do przodu, ta kadra się konsolidowała przez ten długi okres czasu, zebrali teraz owoce i myślę, że będą zbierać je w następnych latach, bo to nie jest bardzo doświadczony zespół, w sensie wiekowo, także oni mają czas na to, żeby się jeszcze rozwijać, oni będą lepsi.
A Francja i Dania to są wydarzenia, przepraszam, szokujące z tych mistrzostw Europy, czy niektórzy mówią, że są jak igrzyska olimpijskie, to o Francuzach i Duńczykach usłyszymy, owszem, ale latem przy okazji właśnie turniejów w Tokio.
Na pewno trochę tak, aczkolwiek wiesz, z drugiej strony jak zaczniesz się zastanawiać się nad tym, jakie sukcesy jedna i druga reprezentacja regularnie świętowała w ostatnich 2-3 latach, to wydaje ci się zupełnie naturalne, że gdzieś zabrakło tej motywacji, takiej złości sportowej, takiej agresji, takiej pazerności na zdobywanie, bo cały czas podkreślę, my jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, a to były Mistrzostwa Europy i mamy niespodziankę, jedną, drugą. Tak jak powiedziałam, no to jest sport, to jest piękno sportu. Załóżmy coś z góry przed rozpoczęciem meczu, to gratuluję. No, wszystko się może wydarzyć, także te niespodzianki, ale ty pytałeś Petrka o moment, ja zapamiętam półfinał Chorwacja-Norwegia, tak? Coś pięknego.
Zgadza się.
Coś pięknego. I zapamiętam, generalnie miałam tam przyjemność być na miejscu. Pięknie zorganizowany turniej. Naprawdę.
Byłaś tam kilka dni z ważną misją. Opowiedz o tym, Iwona, bo być może nie wszyscy wiedzą.
Ja nie wiem.
Naprawdę.
Nie, o, Patryk wie.
Wie, właśnie to wie, podpuszcza mnie. Wie, bo słyszał, był w związku. Zostawmy to. Dlaczego? Dlaczego chcę powiedzieć? No dobrze, to prezentowałam ofertę Polski, Czech i Słowacji na Euro 2024. Niestety nie udało się przekonać.
Ale słyszałem, że prezentacja wypadła bardzo okazale. Podobno była nawet najlepsza, natomiast pewnie no nie sama prezentacja decydowała o tym, że ten turniej został przyznany komuś innemu.
Myślę, że tak i też nieskromnie odpowiem, aczkolwiek starałam się być obiektywna, uważam, że mieliśmy najlepszą prezentację. Druga w kolejności była moim zdaniem rosyjska, a ta, która wygrała, była chyba mimo wszystko najsłabsza.
Znaczy, ja powiem, byłem naocznym świadkiem przygotowań, tak rzeczywiście prezentacja była bardzo dobra.
Tak, wiem, że było dużo wzruszeń, a emocje zawsze fajnie. Nie tylko w telewizji, nie tylko na oficjalnych wystąpieniach wyglądają. Dzisiaj mam nadzieję, że też miło będziecie wspominać nasze pierwsze w 2020 roku spotkanie. To było Radio Kanał Kontratak. Przypominamy, że Liga Mistrzów startuje już dzisiaj. Raz jeszcze o 18:55 Esport Plus THW Kiel Vardar Skopje. Będziesz miał okazję zerknąć?
Oczywiście. Nie ma innej opcji. Muszę obejrzeć ten mecz. Staram się naprawdę Ligę Mistrzów. To jest mój punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o punkt dnia. Także wszyscy wiedzą, że wtedy mnie nie ma. Nawet jeśli jestem gdzieś w trasie, to zatrzymuję się na komórce. Mam odpalone, także będę oglądać.
A kiedy ty wrócisz do Ligi Mistrzów?
No mam nadzieję, że jak najpóźniej, bo to będzie znaczyło, że bardzo długo będę pracował z kadrą. Także życzę sobie i mam nadzieję, że wszyscy mi życzą, że do tej Ligi Mistrzów wrócę bardzo późno, bo to będzie znaczyło, że kadra przez ten okres będzie odniosła się sukcesu, a ja będę tutaj pracował.
Czyli takiej opcji, że pracujesz i w kadrze, i w jakimś klubie, nie ma?
Przy tym modelu pracy, który mam, do którego się zobowiązałem i który został mi wyznaczony, czyli bycia koordynatorem pionu męskiego i koordynowania tego, co się dzieje w SMS-ach i przy sposobie pracy, jaki ja sam podjąłem i sobie narzuciłem, jest to niemożliwe, bo no, chociażby dzisiaj jadę do Płocka, dzisiaj jestem w Cetniewie, czy dwa dni siedzę w Cetniewie, później jestem w Kwidzynie, wszystko w SMS-ach, wszystko na kadrach, po to, żeby ten model i sposób gry, sposób pracy no, sedować niżej i żeby ci zawodnicy, chociażby tak jak Michał Olenicza, który no, żywcem został wzięty z SMS-u, wchodzi do pierwszej kadry i on nie ma problemu z realizacją tego co my chcemy. Zarówno w ataku, jak i w obronie pokazuje, że ta praca, którą wykonujemy krótko, bo wykonujemy od sierpnia, no, przynosi nam takie efekty, że ci młodzi zawodnicy wchodząc prosto z SMS-u, nie mając żadnego doświadczenia ligowego, nie mówiąc o międzynarodowym, seniorskim, potrafią te rzeczy realizować i oni czują się już na tyle pewnie, że mogą być częścią tej kadry.
Patryk, tym bardziej bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę dla nas. Patryk Rąbel, trener reprezentacji Polski. Iwona Niedźwiedź, tobie również dziękuję, bo wiem, że jesteś kobietą zajętą, ale z przyjemnością do nas przychodzisz. Ja ten czas również znalazłem. Piotr Karpiński, Radio Kanał Kondratak. Wraca do Państwa za tydzień.